swoje Słowo Boże na Ewangelii Marka w 14 rozdziale, 43 werset. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie, ich starszych. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc: ten, którego pocałuje, jest nim. Bierzcie go i prowadźcie uważnie. I zaraz podszedłszy, przystąpił do niego i rzekł: mistrzu, i pocałował go. A oni rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. A Jezus odezwał się i rzekł do nich: jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić? Codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Lecz to się stało, aby się wypełniły pisma. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Słuchajcie, no, pierwszą postacią, o której będę mówił, to jest ta postać ucznia Chrystusa, którą jest Judasz. Jak wiecie doskonale, kiedy Jezus powoływał swoją ekipę, czyli apostołów, uczniów swoich, to Judasz był wśród nich. I Judasz widział cuda, Judasz chodził z Jezusem, Judasz był odpowiedzialny za trzost, czyli za wydawanie pieniędzy. Judasz pojawia się na kartach Ewangelii i Judasz jest tym synem, jak można powiedzieć, zatracenia, który wydaje Chrystusa. I kiedy czytamy ten fragment, to w sumie tak naprawdę to Judasz wydaje pocałunek śmierci, o którym się tak mówi, pocałunek śmierci na rzecz naszego Pana. Widzimy, że Judasz za 30 srebrników sprzedaje naszego Pana, Syna Człowieczego. Mało tego, straż świątynna przychodzi do niego z kijami pod osłoną nocy. Judasz całuje go, bo pocałunek w tamtych czasach był czymś bardzo wyrazistym, bardzo łączącym osobę, takim też szacunkiem, gdzie uczniowie z mistrzem wyrażali się takim powitaniem i pożegnaniem. To było coś normalnego. To nie było coś złego tak naprawdę. Całuje też dlatego, ponieważ przyszli w nocy, więc trudno by było rozpoznać, w którym miejscu jest Jezus, a oni doskonale wiedzieli, że jest z nimi, są z nim uczniowie. I rzekł do niego: mistrzu, to oznacza, że on był w randze ucznia, a Jezus był jego mistrzem, i pocałował go. No i wszyscy się na Jezusa rzucili i pochwycili. Ale dalej my znamy tą historię, jak ona biegnie. Ale co ta osoba Judasza nam mówi? Co ten człowiek nam jest w stanie pokazać dzisiaj, mi i tobie, i współczesnemu Kościołowi? Jakbyśmy tak mogli odnieść? Przecież na miłość boską, gdy tak spojrzymy na Judasza, to on powinien tak naprawdę mieć solidne podstawy wiary. To jest pierwsza rzecz. Ponieważ był świadkiem cudów, ponieważ widział Chrystusa, ponieważ widział to, co się dzieje. Druga rzecz. Był też prawdopodobnie wysyłany na różne akcje, na które Jezus wysyłał swoich uczniów podwójkami, więc musiał brać udział. A jednak coś jest z nim, coś, co nie pozwoliło mu żyć z Jezusem w pełni, tak? Żyć z Jezusem w pełni i być blisko Jezusa w pełni, lecz ten świat, ta chęć władzy lub też posiadania pieniędzy sprawiła, że był w stanie zdradzić swojego mistrza. Jest to postać, jak dla mnie, bardzo tragiczna w Biblii. My doskonale wiemy, że tak musiało być, bo taki był plan i zamiar Boży, plan odkupienia, ale gdybyśmy się tak przyjrzeli tej postaci, to też ja bym to tak troszeczkę odniósł do Kościoła. Ile razy widzimy w naszych wspólnotach ludzi, którzy chodzą z Jezusem i mówią: czynimy to i tamto, ale pewnego dnia być może przyjdzie taka sytuacja i przyjdzie taki kres, gdzie oni zdradzą swoje ideały za coś bardziej dla nich uroczego, za coś bardzo dla nich cennego, tak jak Judasz zdradził Jezusa. Nie wiem, co może być tą stawką. Być może to może być kolejna praca, być może to może być coś atrakcyjniejszego niż bycie z Jezusem, ale nie wiem, nie wyobrażam sobie, co jest bardziej atrakcyjnego niż bycie z Jezusem codziennie. Może jest to coś, co da ci więcej. Może jest ktoś, kto oferuje ci więcej niż Jezus jest ci w stanie zaoferować. Wiecie, jest to postać tragiczna, dlatego że kiedy też można ją zestawić z takim spojrzeniem, o którym Ewangelia Jana mówi i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, to Judasz nie stanął w prawdzie Chrystusowej. Judasz nie stanął w prawdzie Chrystusowej i czegoś tam zapomniał oddać po drodze. My wiemy, że grzech, który nie jest oddany, my wiemy, że grzech, z którym się borykamy, my wiemy, że grzech, który tak naprawdę tkwi w nas głęboko i jesteśmy przesiągnięci grzechem aż do końca naszych dni, ale kiedy pokutujemy, nawracamy się, pościmy i prosimy o to, aby Bóg nas uwolnił z tego, to Bóg jest łaskawy i hojny i uwalnia nas od tego jarzma niewoli, ale Judasz nie oddał czegoś. Umiłował prawdopodobnie więcej ten świat. Nie stanął w prawdzie Chrystusowej. Więc pytanie jest dzisiaj jedno do ciebie. Czy ty stoisz i czy ty chcesz stanąć w prawdzie Chrystusowej? Nawet jeżeli by była to bolesna prawda dla ciebie. Nawet jeżeli to by była prawda, która mogłaby obnażyć twój grzech, który mógłby śmierdzieć wspólnocie na kilometr. Ale z drugiej strony, czy jesteś w stanie stanąć w prawdzie i powiedzieć: tak, Panie Boże, w tym miejscu zgrzeszyłem, i iść dalej z Jezusem, niż się Go zaprzeć. Bo to jest różnica. Wyznać grzech i prosić o przebaczenie i iść dalej z Jezusem, lub też wyznać grzech i udawać ucznia Chrystusa. Bo możemy dojść do wniosku, że Judasz prawdopodobnie udawał ucznia Chrystusa. Więc ilu dzisiaj w wspólnotach mamy tych ludzi, którzy udają, że są Chrystusowi, a wychodzą i trzaskają drzwiami i są, ich życie jest zupełnie inne. I ludzie mają, ich znajomi mają pewien pogląd na Kościół, na wspólnotę, własny, wyrobiony, i oni jeszcze tylko podgrzewają ten pogląd, bo ich zachowanie jest sprzeczne w tym, co wierzą. Więc jest to postać tak naprawdę tragiczna, bo ona mówi o tym, że ludzie w Kościele są różni i mogą też udawać właśnie uczniów. Nie tylko fałszywych nauczycieli, ale fałszywych uczniów bym dodał. Więc w tym kontekście Judasz jest dla nas takim ostrzeżeniem, że jeżeli nie staniesz w prawdzie Chrystusowej i nie zmierzysz się ze samym sobą i nie zmienisz się ze grzeszną tożsamością, to naprawdę może być kiepsko. Koniec swój może być końcem zatracenia. Dlatego zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy zbadali, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, spraw serce me, o Boże mój, wypróbuj mnie i objaw mi, nie Kowalskiemu, nie i komuś z boku, ale objaw mi mój grzech. Objaw mi to, co źle robię. Bo ludzie mają często pretensje do kogoś, do czegoś, ale nigdy nie do siebie. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na to, objaw mi, Boże, mój grzech, objaw mi, Boże, mój problem, objaw mi moją postawę grzeszną, objaw mi, kiedy ja brata zgrzeszyłem, objaw mi, kiedy ja idę więcej za światem niż za Chrystusem. Objaw mi tą Twoją prawdę. Ale prawda, przepraszam, nie oznacza tego, że będzie Tobie łatwo w życiu. Prawda nie oznacza tego, że będzie pięknie, że będą wiwaty na tym. Prawda oznacza czasami pot, cierpienie i łzy i upadek przed, przed stopami Stwórcy, który tak bardzo mocno akcentujemy. Dlatego, że jeżeli nie upadniesz przed stopami i nie wyznasz tej prawdy, to prawdy w tobie nie będzie. I będziesz takim jak Judasz. Gdzie cię ktoś pociągnie, tam pójdziesz. I możesz sprzeniewierzyć swoje ideały. I mogli cię tu ludzie w tym zborze, na tych ławkach widzieć. Wielbiącego Boga, skaczącego, nie wiem, flagującego, cokolwiek. Ale po pewnym czasie możesz się zaprzeć swoich ideałów. I jest to dla nas ostrzeżenie, że każdy z nas może być Judaszem. Jest to mocne stwierdzenie i być może to boli niektórych. Ale ty i ja zdradzamy codziennie Jezusa za cenę kompromisu świata. Ty i ja każdego dnia zdradzamy. Spędzamy więcej czasu ze światem niż z Chrystusem. Dlatego Jezus został sam. I to jest prawda o nas. O mnie, o tobie. Nie wynikająca z czegoś, z hiperduchowej na duchowości, tylko z tego, co Słowo Boże mówi. Ale jest druga postać, bardziej budująca. Chciałem te dwie postaci zestawić dzisiaj. Dwie postacie zestawić. Otwórzcie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógłby, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy. Słuchajcie, mowa będzie o Saulu. Mowa będzie o człowieku, który dyszał nienawiścią do chrześcijan. Mowa będzie o tym, kto tak naprawdę był bezkompromisowy wobec prawa Tory, wobec prawa mojżeszowego. I kiedy widział, że jakiś chrześcijanin idzie lub dostawał o nim cynk, to brał go za szmaty, przyprowadzał go i biczował lub kamieniowali go. I miał kilku na swoim sumieniu. Miał kilkunastu, jak i nie kilkudziesięciu. Popatrzcie, on idzie do arcykapłanów i prosi o listy. Jakie listy? Listy z wyrokami. Listy Żydów wykluczonych z synagogi. Aby ich pojmać, aby ich po prostu zmiażdżyć, bo wierzą w Chrystusa. I dalej. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I jeszcze, i że kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam Ci powiem, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, oni mieli głos, bowiem słyszeli, a nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tędy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział i nie jadł, nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modlili. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na jego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Druga postać to Paweł. Saul. Widzimy, że Saul dyszał nienawiścią. Saul miał nieprzemienione serce. Saul był po prostu tak naprawdę mordercą, gdybyśmy dzisiaj to powiedzieli. Przecież brał listy od arcykapłanów i w jawnym kontekście zabijał ludzi, którzy szli za drogą pańską. Saul był bezkompromisowy, jeżeli chodzi o Torę. Saul był nieprzejednany w tropieniu. Saul był pełen goryczy i nienawiści dla chrześcijan. Ale kiedy spotyka na drodze Jezusa, to jego życie zostaje przemienione. I zobacz na tą postać. Na tą postać, która będzie apostołem narodów. Zobacz na tą postać, która tak naprawdę podda się woli Bożej i upadnie przed stopami Jezusa i powie: oto ja, Panie. Ja jestem. Jestem Twoim narzędziem. I sam Bóg mówi, że wiele się wycierpi dla mego imienia i zaprowadzi Ewangelię dla pogan, do królów, do całego, do narodów. I dlatego jest apostoł Paweł nazywanym ojcem narodów. Ale nie byłoby tego, gdyby nie spotkał na swojej drodze osobiście Jezusa. I nie byłoby tego, gdyby nie upadł przed stopami Jezusa. I nie byłoby tego, gdyby jego serce nie zostało przemienione przez Jezusa. Bo w sercu Pawła nie było kompromisu na świat. W sercu Pawła nie było kompromisu na grzech. W sercu Pawła była chęć zaniesienia Ewangelii, chęć zawiesienia ratunku dla zgubionego świata. A chęcią Judasza była sprzedaż wartości chrystusowych za 30 srebrników. Macie dwie postacie. Człowiek, który nie był uczniem Chrystusa. Ta druga postać. Człowiek, który był faryzeuszem, który był uczony w piśmie, zakonodawcą. On wiedział, oczywiście on nie dał zakonu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale on był wykonawcą. On sam o sobie mówi co do zakonu, bez skazy. Ale jego serce, kiedy zostaje przemienione przez Chrystusa, kiedy następuje ten akt tego, że miłość Boża i łaska Boża spływa na niego, staje się największym narzędziem tamtych czasów w chrześcijańskim świecie. I kolejne listy potwierdzają to, jak wielkim narzędziem był Paweł. Dlaczego te dwie postacie? Bo z jednej strony możesz być uczniem i sprzeniewierzyć swoje ideały za 30 srebrników, a z drugiej strony możesz być człowiekiem, który na chwilowo rzuca na kościół kamieniami, ale kiedy dojdzie do łaski, kiedy otrzymasz łaskę poznania i łaskę nawrócenia, to możesz upaść i stać się największym narzędziem Pana Boga w Jego ręku. To są dwa różni bohaterowie kart Nowego Przymierza, inaczej Nowego Testamentu, który się wypełnia dzisiaj krok po kroku, aż do przyjścia Pana. Gdy tak patrzysz na tego Pawła, to możesz się zastanawiać, skąd on to miał. On miał to znikąd, tak to by powiedział. Jedyną cechą, którą Paweł miał, to była łaska Pana Boga i miłość do Chrystusa, która prowadziła go wszędzie tam, gdzie on ją zaprowadził. I Paweł nie dawał kompromisów sobie. I Paweł nie pobolewał na tym, że go ciało bolało. I Paweł nie pobolewał, że musiał iść kilkaset kilometrów, kilkaset tysięcy kilometrów, żeby zanieść słowo do innych. I Paweł nie wzgardza z sobą, że i nie chlubi się tym, że jest apostołem narodów. Domniemam, że Judasz tak robił. Domniemam, że uczniowie Chrystusa w niektórych momentach chlubili się tym, że są uczniami Chrystusa. Często na kartach Ewangelii czytamy fragmenty, gdzie zanim już walczą o władzę, o wpływy, a Jezus im odpowiada: kto chce być największy wśród was w Królestwie Bożym, musi być stać się sługą wszystkich. I taki był Paweł, sługa wszystkich, odkupiony własnej miłości Chrystusa. Bezkompromisowy według swojego grzechu. Kiedy przejrzał w zakonie prawa, że jest grzeszny i że ten grzech prowadzi go do śmierci i że gdyby nie Chrystus, to byłby pożałowania godzien, to jest Bogu wdzięczny za tą wielką radość i ten wielki dar. I zaniósł Ewangelię narodom. A co Jezus zrobił? A co Judasz zrobił? Judasz sprzedał swoje ideały za 30 srebrników. Pomimo tego, że był uczniem Chrystusa. Gdybyśmy tak podsumowali już na sam koniec to wszystko, to są pytania do mnie i do ciebie. Co cię powstrzymuje do tego, aby być takim jak Paweł? Czy wierzysz w to, że może być takim jak Paweł? Przecież łaska jest taka sama dla niego i dla nas. Co cię powstrzymuje od tego, aby być nazwanym apostołem lub misjonarzem lub misjonarką narodów? Być może powstrzymuje cię to, co powstrzymywało Judasza. Kompromis, chrześcijaństwo z nazwy i chrześcijaństwo jako rytuał, chrześcijaństwo jako tak naprawdę styl bycia, a nie życia. Często my jako ludzie wierzący sprzedajemy swoje ideały, ale jest ratunek. Stańmy w prawdzie. Tak jak stanął apostoł Paweł w prawdzie przed Chrystusem. Tak jak Chrystus objawił mu plan wobec niego. Niech Bóg wam objawi plan wobec was. I nie bójcie się jak Jonasz. Nie uciekajcie jak Jonasz. Ale zanieście to posłannictwo takie, jakie powinno być do ludzi, do których wam Bóg dał. Tego nam życzę. Stańcie w prawdzie, a prawda was wyzwoli. Chociaż prawda o samym sobie może być bolesna i grozi upadkiem, tak jak u Pawła. Amen. Powstańmy do modlitwy.